słyszymy hymny narodowe Watykanu i Kenii, a potem już przywitania przez głowę państwa kenijskiego prezydenta, ojca świętego Franciszka. I teraz widzimy, a w radiu pewnie słyszymy honorowe salwy. 21 salw na przywitanie zacnego gościa, jakim jest ojciec święty Franciszek. Potem także będzie przemówienie prezydenta Kenii i także słowo, które tutaj też jest przygotowane, które skieruje ojciec święty Franciszek. To wszystko dzieje się w Nairobi, w State House, budynek narodowy, budynek państwowy. Przed tym budynkiem teraz właśnie trwa ta uroczystość przywitania. Prawdopodobnie właśnie stolicy apostolskiej, państwa watykańskiego. Widać, że jest to nie byle jakie wydarzenie, skoro właśnie tyle tych właśnie salw uroczystych.
Tak, to są marynarze z garnizonu w Mombasie, marynarki wojennej.
Specjalnie też ten garnizon jest dla takich uroczystości.
Zawsze oni oddają tę salwę honorową, salut. Mhm.
To też jakieś takie pozdrowienie ich, prawda? Końcowe i już za chwilę będziemy słyszeć hymny i przemówienia. I teraz widzimy, że to, co też jest w czasie uroczystości państwowych w Polsce, jest tutaj przekazywane, prawda, ta gotowość do tego, że Przegląd kompanii honorowej, chyba też oddanie honoru barwom narodowym, jeżeli jest to przewidziane. Widzimy ten zespół.
Ciekawe, że właśnie Kenijczycy mają też zwyczaj, chyba przyjęty od Anglików, że kompania reprezentacyjna nie używa broni tej takiej reprezentacyjnej, ale broni używanej przez wojska liniowe. To są normalne karabiny maszynowe.
Takie
mają
zwyczaj. Do wystrzału, tak.
Mundury, umundurowanie, ceremoniał wojskowy przypomina angielski.
No bo Kenia jest,
no była kolonia,
jest republiką, ale jest członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów.
Tak. No i trzeba powiedzieć, że też jest jedno z czterech siedzib Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nowy Jork, Genewa, Wiedeń i właśnie Nairobi.
Troszkę niestety głos jest rezydencja przerywany nam, ale...
Może kilka słów skorzystajmy z okazji. Kilka słów o tym...
pałacu, tak?
Pałacu, rezydencji prezydenta. Najpierw za czasów kolonialnych rezydencja tak zwanego guwernera była w Mombasie. Później w 1907 roku została zbudowana właśnie ta rezydencja, ale też dla guwernera. To się nazywało rezydencja guwernera.
Czyli zarządcy,
tak, gubernatora. Tak,
gubernator, tak.
Tak. Dopiero po odzyskaniu niepodległości zmieniono nazwę na State House, czyli rezydencja prezydenta. Jednocześnie to jest mieszkanie
głowy państwa. Tak, teraz ta ceremonia się już widzimy, zakończyła oficjalna przed wejściem, przed pałacem i jest to wejście do pałacu, czy jeszcze wcześniej będzie pozdrowienie głównych urzędników państwowych? Chyba tak, jest tak, prezentacja.
Przedstawienie korpusu dyplomatycznego.
To dokonuje prezydent, przedstawia papieżowi Franciszkowi te właśnie osoby, a za chwilę też będą przedstawione osoby, delegacja państwa watykańskiego.
Architektura tego pałacu pochodzi z czasów odrodzenia i zapoczątkował właśnie tę architekturę, ten styl, niejaki Włoch Andrea Palladio. I od niego z nas przyjął się taki styl. Później Anglicy to przyjęli, wiem, że w Królestwie Pruskim były też takie budynki budowane dla instytucji życia publicznego, no i później Anglicy przynieśli ten styl do kolonii swoich.
No widzimy wielkie zainteresowanie, no czemu nie? Jest okazja, prawda, żeby stanąć gdzieś blisko tutaj zdjęcie z Ojcem Świętym. I tu jakieś osoby, no nie znamy ich nazwisk blisko, ale znaczące. Także tam będzie miejsce na spotkanie z rodziną prezydenta. Słyszymy ten dźwięk fleszy. Wydarzenie religijne, ale także i państwowe dla państwa dosyć wielkiego, jak na właśnie standardy afrykańskie, jakim jest Kenia. Państwo, które ma dużo też do powiedzenia w regionie, prawda?
Tak, no więc...
Dostęp do oceanu i...
Tak, i jeżeli chodzi o wielkie wydarzenia gospodarcze, to się odbywają właśnie w Kenii, w Nairobi.
No, tutaj zostaje przedstawiony prezydentowi księże Jacku.
Kardynał, sekretarz stanu, kardynał Piero Parolin. Razem w delegacji papieskiej jest jeszcze kardynał Filoni, kardynał Turkson, kardynał Ndziu oraz arcybiskupi Beciu, Balwo i Aniolo.
No i kardynał Turkson, ciekawostka, przypomnimy naszym słuchaczom, telewizom, że jest Kenijczykiem. Jest kardynałem wybitnym, takim znanym z wystąpień, prawda, tutaj w kościele, także i europejskim. I wiemy, że tutaj Ojciec Święty też bardzo często z nim odbywa różne spotkania, narady, bo rozumie też ten świat afrykański, bo z niego pochodzi. Zresztą wszechstronnie wykształcony językowo, jest takim właśnie taką też tutaj podporą naukową. Trochę ten pałac wygląda jak Biały Dom, prawda, amerykański. Taki styl.
Tak.
A to jest właśnie Pałac Narodowy, Dom Główny,
prezydencja głowy państwa.
Prezydencja głowy państwa.
Tak po polsku.
I teraz następuje przejście Ojca Świętego, ale to chyba do dalszej części ogrodu.
Na tyły rezydencji.
I na tyłach rezydencji będzie przemówienie pierw prezydenta, a potem także Ojca Świętego. Tutaj jest też człowiekiem bardzo ważnym arcybiskup Nairobi, o którym też tutaj ojciec Marek wcześniej mówił. I to jest właśnie kardynał John Ndziu, urodzony w Embu w 1944 roku. Kapłanem jest od roku 1973, a też już śpiew na powitanie, można powiedzieć. A więc chcemy wejść też... Taomba tuwakaribishe, and we welcome them with a round of applause. Thank you. Państwo słyszą też w komentarzu, mamy przekaz, na który nakłada się też komentarz pewnie radia tutaj kenijskiego, więc słyszymy głosy w języku angielskim, a także w języku wcześniej Swahili, chyba to był ten język. Widzimy, że Ojciec Święty tutaj wpisuje się do księgi honorowej. Jest taka księga specjalna i wsadza drzewo, bo jest taki zwyczaj kenijski sadzenia drzew dla potomności, prawda? Kto przybywa także do Kenii ze sławnych ludzi, sadzi takie drzewo, które potem Ojcze Marku jest podpisane na pewno, tak, że sadził ojciec Franciszek, tak, święty. Jest data, dzień na upamiętnienie, przybycie na ziemię kenijską. Czyli jest to, co mówiliśmy, znak wielkiego przywiązania do przyrody, prawda? Kenijczycy kochają przyrodę, ojciec mówił. No i drzewo jest symbolem tutaj pamięci i życia. Tam w tle słyszymy śpiewy, ale też i ptaki. Pięknie śpiewające ptaki. I widzimy, że cały orszak, tutaj ten dyplomatyczny, wraca z powrotem do pałacu siedziby głowy państwa. I w międzyczasie także rozmowy się dokonują między prezydentem a Ojcem Świętym Franciszkiem.
Widać od razu tę spontaniczność tego Ojca Świętego. To bardzo lubią Afrykańczycy, żeby nie być taki formalny. Nawet jeśli się człowiek spotyka z jakimiś ważnymi osobistościami, żeby zachować takie troszeczkę ten ciepły charakter, otwartość, nie być takim formalnym. I tak właśnie ta cecha charakteru Ojca Świętego bardzo podoba się Afrykańczykom.
No to przed nami bardzo wiele okazji będzie do zaobserwowania tego zachowania, tych uśmiechów, gestów, które towarzyszą. A jeżeli są tak dobrze odbierane, no tym bardziej będzie to owocna też, myślę, wizyta. No i jakby tu nie powiedzieć, jest to wyróżnienie dla tego państwa, tego kraju, które chce odwiedzić Ojciec Święty Franciszek.
Jeszcze chciałbym raz podkreślić, że dla Afrykańczyka jest bardzo ważne, że ktoś go odwiedza, że ktoś odwiedza jego dom, jego rodzinę, się ktoś interesuje, a im ktoś jest z tych odwiedzających i wyżej stoi w hierarchii międzynarodowej czy państwowej, to tym większy jest zaszczyt. Także Ojciec Święty dzisiaj wyświadcza ogromny zaszczyt temu krajowi.
No właśnie, zobaczymy jeszcze, co nam tutaj pokaże transmisja telewizyjna. Teraz ma miejsce, widzimy, że nawet łopata jest myta i przygotowywana chyba jako pamiątka, ta, którą Ojciec Święty sadził, drzewko. Drzewko będzie również podpisane. Pewnie się dowiemy, jakie to jest drzewo. Czy to będzie cedr jakiś, czy akacja.
Ciekawe, że w kulturze afrykańskiej, nawet jeśli się buduje kościół, to owszem, wmurowuje się akt erekcyjny kościoła czy jakiegoś budynku, ale zawsze się też stawia drzewo.
No właśnie tu gdzieś zdałem informację, że sadzenie drzew jest symbolem pamięci. Tak. To są drzewa pamięci i chyba jest w zwyczaju, że też młodzi ludzie właśnie mają takie święto, i którym sadzą te drzewa. No nie jesteśmy zaproszeni z kamerami do wnętrza tutaj Pałacu Prezydenckiego. Tam w środku mają być przywitana rodzina, przedstawiona rodzina. Będzie też wpis Ojca Świętego do księgi honorowej i będzie wręczenie, jeżeli się nie mylę, daru, prawda? Który już otrzymał Ojciec Święty. Może kilka słów o tym darze, który zostanie przekazany przez prezydenta państwa, prezydentowi państwa, tak?
Tak.
Ojciec Jacek, tutaj ksiądz Jacek informację znalazł.
Tak, nie wiemy, jaki dar przekaże prezydent Ojcu Świętemu. Wiemy, że Ojciec Święty Franciszek przywiózł ze sobą z Watykanu szkic, projekt dzwonic dla Bazyliki Watykańskiej Świętego Piotra w Rzymie, w Watykanie. Szkic, który odbiega zupełnie od wykonanego projektu, który dzisiaj możemy widzieć w lewym górnym rogu, gdzie wiszą dzwony, patrząc z przodu na Bazylikę Świętego Piotra, przyglądając się fasadzie. Jest to szkic i projekt wykonany ołówkiem na papierze koloru kości słoniowej i jest przypisywany Berniniemu. Realizacja tego projektu miała miejsce w 1637 roku. Prace skończyły się w roku 1641. Niestety bardzo szybko trzeba było zburzyć. Projekt obejmował dwie dzwonnice z lewej i prawej strony fasady. Dzwonnice te musiały zostać zburzone, ponieważ zagrażały bezpieczeństwu całej bazyliki. Oczywiście autor projektu i wykonawca Bernini bardzo źle to zniósł, do tego stopnia, że się rozchorował, nawet okazał niezadowolenie, nieufność względem Ojca Świętego. W 1646 roku zebrała się jeszcze specjalna kongregacja kardynałów, która chciała coś postanowić co do dalszej pracy nad tym projektem, nad realizacją projektu. Niestety to, co zostało, również musiało zostać zburzone do końca. I to, co dzisiaj widzimy na zdjęciach Watykanu, albo kto był, to pamięta, jest to zupełnie nowy projekt, wyglądający zupełnie inaczej.
No właśnie, czyli może powiedzieć, że także ten dar jest, ma też wymiar jakiejś takiej historii, kultury przywiezionej teraz ponownie z Europy, z Watykanu, prawda? Że powrót do tego, co
projekt zachował się, jest przechowywany w Archiwum Biblioteki Watykańskiej.
No i dzisiaj jako właśnie dar przekazany. Tutaj powiedzmy, że też przed tym pałacem prezydenckim jest namiot przewidziany dla 3000 osób, które uczestniczą w tym właśnie przywitaniu Ojca Świętego. Bo jest to zaplanowane właśnie spotkanie z autorytetami, z korpusem dyplomatycznym i także z ludźmi, którzy są tutaj obecni, chcą być obecni, chcą przywitać Ojca Świętego Franciszka. Dla nich taki wielki namiot ustawiony, a w środku pewnie te spotkania takie jeszcze
prywatne,
czyli jak zawsze przedstawienie rodziny prezydenta, może jeszcze właśnie jakichś tam urzędników bezpośrednich, którzy mają ten zaszczyt, że mogą się przywitać osobiście, personalnie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Na pewno będziemy mogli też jakoś powrócić do spotkań Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, te trzy pielgrzymki i tamtejsze nauczanie, no najważniejsze, pewnie powrócimy, sobie przypomnimy. Rok 80, a więc 2 lata po wyborze, 85 i 95. No i teraz 2015, czyli tak co 10 lat jest obecny Ojciec Święty, głowa państwa watykańskiego. A jeśli, ojcze Marku, zapytam o duchowieństwo tam w Kenii, jak wygląda, znaczy jak wielka jest pomoc misyjna i czy już po prostu coraz więcej przybywa kapłanów lokalnych, prawda, diecezjalnych, zakonnych z Kenii?
Ciekawy fenomen, bo większość księży duchowieństwa w Kenii to są misjonarze. Ciekawe, byłem sam zaskoczony tym. Do tej pory liczba powołań utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie, no ale aktualnie spadła właściwie nawet do połowy. Czyli jeżeli diecezja Nairobi, miała kilkudziesięciu, to teraz o połowę mniej. Może to się wiąże też z taką sytuacją ogólną, trudną gospodarczą, ale zaraz mamy jakiś chyba sygnał.
No i właśnie tutaj mówimy tak, że misjonarze są ci, którzy niosą i Chrystusa, i wiarę, ale także niosą kulturę. To jest też bardzo ważne. No i wielki hołd trzeba oddać tym, którzy tam z Europy, ojcze Marku, jadą, tak jak ojciec, bo płaci się nie tylko daninę zdrowia, ale nawet i życia. Wiemy, że bardzo ciężki klimat, bardzo ciężka pogoda, prawda, którą trzeba znosić i głosić Chrystusa.
Księże Januszu, może klimat to nawet nie jest najtrudniejszy, bo dosyć dobry jest klimat, ale jednak dzisiaj wyznawać wiarę w Kenii nie jest prostą sprawą ze względu na te ataki na kościół terrorystyczny. Jak już wspomniałem, wchodząc do kościoła, do takich ważniejszych jak katedra, bo trzeba się liczyć z kontrolą. Policjantka kontroluje kobiety, policjant kontroluje mężczyzn, a wojsko stoi z boku i przygląda się wszystkiemu. Także już były te, szczególnie w Mombasie, zostały zaatakowane dwa kościoły niedawno. Jeden doszczętnie zniszczony, dużo ludzi zginęło. Także jednak komuś zależy i ktoś jest za tym, żeby ta wiara, ten kościół katolicki, chrześcijaństwo nie zdobyło jakiejś przewagi, nie zdobyło większego wpływu na społeczeństwo. Mhm. Także dzisiaj trzeba też wspomnieć o tym, co Ojciec Święty w swoim przesłaniu, udając się do Kenii, powiedział: przybywam jako sługa, jako apostoł Ewangelii. Ewangelii, która uczy szanować godność, respektować każdego mężczyzny, każdej kobiety. Ojciec Święty podkreśla też konieczność takiego międzyreligijnego dialogu i otwarcia się na ubogich.
To będzie miało miejsce, bo będzie spotkanie za kilka dni i także będzie spotkanie tam w dzielnicy ubogich. Ojciec Święty im to uczyni. Natomiast teraz troszeczkę nam się obraz tutaj urywa. No nie dziw, bo to jest jednak połączenie z odległym krajem, no i też technicznie różnie stojącym, bo to są kraje afrykańskie, jednak tutaj Europa Zachodnia czy Ameryka Północna to jest łatwiejsze, jeśli chodzi o taką digitalną stronę. Natomiast teraz oczekujemy na to, że Ojciec Święty przejdzie do tego pawilonu specjalnego i tam będą te powitania, przemówienia prezydenta i Ojca Świętego. Teraz to spotkanie nieoficjalne w pałacu. Jak się domyślamy, to może też jest miejsce na jakiś może lekki odpoczynek, na filiżankę kawy. Nie wiem, co w Kenii jest takim charakterystycznym jakimś napojem. Sok pewnie jakiś albo woda.
No herbata, przede wszystkim herbata i kawa z tego słynnego.
No tak, herbata kenijska.
Kenijska herbata i kawa to są chyba, nie wiem, no dla mnie na przykład to są najlepsze na świecie. Rzeczywiście to, jak się jedzie z Nairobi w stronę na przykład diecezji Meru na północ do centralnej Kenii, to wszędzie są te pola tych krzewów kawowych i herbacianych i z tego właściwie jest największy dochód, no, znaczy nie największy, ale bardzo duży dochód właśnie wpływa ze sprzedaży, eksportu tych produktów.
Tak, nie odchodzimy od tematu, bo na razie widzimy, mamy obraz zatrzymany na pałacu, ale takie właśnie obrazki, pamiętam takie zdjęcia właśnie z krajów gdzieś misyjnych, że jest ta kobieta, matka zbierająca tą herbatę i dzieciątko tutaj na plecach tak umieszczone, prawda, w takim specjalnym zawiniątku. Taki obraz charakterystyczny właśnie tej pracy też, no bo to też ciężka praca, zbieranie herbaty. Nie wiem, czy teraz są jakieś specjalne już maszyny wymyślone, czy dalej ręczna.
Ręcznie, prawda? Najczęściej ręcznie, dlatego że to jest też najtaniej, no i jest jakiś taki moment, kiedy można dać ludziom coś zarobić. Mhm. Tak.
Czyli herbata, kawa, złoża też naturalne, bardzo bogata.
Tak, no bo i bogate. Trzeba wspomnieć drzewo. No drzewo jest rzeczywiście czymś niezwykle cennym i bardzo dużo Kenia sprzedaje tego drzewa. Ale też z drugiej strony jest to niebezpieczne, dlatego że lasy te tropikalne czy zrutnikowe jednak gwarantują utrzymanie odpowiedniej ilości wody w ziemi. Jeżeli te lasy znikną, to zniknie też i woda. I to już na północy kraju rzeczywiście daje o sobie znać.
Pustynnieje, tak?
Tak.
Już widzimy tą salę, myślę, o której była mowa.
Ten namiot.
Ten namiot wielki, potężny, że około 3000 może pomieścić osób siedzących też. I te osoby już są obecne. Jak zawsze, no, ci najważniejsi goście przychodzą na sam koniec. A więc oczekujemy na to spotkanie. Według planu miało ono być około 16:15 się rozpocząć. Więc no, trzeba jest 16:30. Więc tutaj jest jednak dużo to rozciągłości czasowej. Jednak jest przewidziane, że mogą być różne utrudnienia. Nie ma takiego zegarka, prawda, czasu takiego dokładnego, tylko jest ta, że możliwość jakiegoś opóźnienia, spóźnienia, czasami jeszcze coś trzeba tam.
Myślę, Ojcze Januszu, donieść. Typowe dla Afryki.
Tak?
Nie można się śpieszyć. W Afryce nie wypada, jeśli nawet się jest w gościnie, nie wypada się śpieszyć. Także Ojciec Święty, ja myślę, tutaj uległ może sugestii i rodzinie prezydenta sobie i znając prostotę i otwartość Ojca Świętego. Na pewno sobie siedzą teraz, troszkę żartują. On się na pewno wypytuje o różne rzeczy. Także w niezwykle miłej atmosferze to spotkanie teraz osobiste z prezydentem na pewno przebiega. Także się nie dziwmy. Słuchajcie, jak ktoś po angielsku mówi, no hurry in Africa, nie śpiesz się w Afryce.
Aha, czyli my Europejczycy... złym guście jest bycie punktualnym. Takim, tak. Że patrzę, jest już 16, muszę
wolno
kończyć.
Wolno patrzeć na zegarek.
Wolno patrzeć na zegarek.
No w niektórych krajach, proszę czcigodnych tutaj księży, no jest to troszkę uwarunkowane też wierzeniami. Jeżeli ktoś wie, że ja mam przyjść gdzieś punktualnie, to może się coś przytrafić. Także najlepiej przyjść albo za wcześnie, albo trochę później.
No to
tak,
też
już
jest,
mamy chyba...
Jak już tak mówiłem, to tak samo jest to poprzez służby specjalne czynione, że nigdy nie jest dokładnie na przykład prawda, przyjazd jakiejś głowy państwa czy prezydenta, bo właśnie ze względu na to, że coś się może wydarzyć. Tak. Ale tutaj ufamy Bożemu miłosierdziu, Panu Bogu, który czuwa też...
Januszu, że tutaj nie jest żadna usterka, bo z tego, co się orientuje, konwencja episkopatu na przykład podpisała z jedną firmą komputerową, informacyjną, umowę, taką umowę, że właściwie wszystkie miejsca w Kenii będą dostępne w tym sensie medialnym. Aha. Że albo przez radio, przynajmniej przez radio, albo przez telewizję.
Czyli te głosy, które teraz słyszymy, to są głosy tam już ustalone.
Dokładnie,
a to konferencja episkopatu Kenii.
Tak, podpisano taką umowę, podpisali z jakąś poważną firmą. Mhm. I jestem pewien, że...
Czyli to nie jest wina tutaj,
Na pewno nie,
ani nasza też, że czasem usłyszą państwo
proszę,
coś w języku
Proszę zachować spokój, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku.
No i przypomnijmy, że mamy tam czas już 2 godziny do przodu, to znaczy jest już po godzinie 18, a wiemy, że dzień w Afryce bardzo szybko się kończy, tak? Że...
No właściwie 18 zaczyna się i kończy, zaczyna się o 6 rano i kończy się 18, właściwie punktualnie.
I tak, to jest charakterystyczne.
W tej strefie równikowo-zwrotnikowej.
Tak, jakby ktoś światło wyłączył, prawda?
Dokładnie.
W gniazdku.
Dokładnie.
Nie ma zachodów takich słońca, które możemy pięknie oglądać. No cóż, wracamy. Jeszcze raz rozpoczęła się wizyta apostolska Ojca Świętego Franciszka. Po raz czwarty jest obecny Ojciec Święty, bo nie słyszałem, żeby był obecny przed Janem Pawłem II. Czy się mylę?
To jest
pierwszym
ojca...
papieżem, ale pierwszym papieżem na ziemi kenijskiej był Ojciec Święty Jan Paweł II.
Tak. Tak.
Wcześniej wiemy, nie było
a
tego.
A ta wizyta Ojca Świętego Franciszka jest pierwszą w ogóle w Afryce też, trzeba przyznać. To jest 11 jego podróż międzynarodowa.
I pierwsza afrykańska.
Pierwsza afrykańska. To też jest jakiś symbol, że właśnie wybrał Kenię.
No i następne to spotkanie, tutaj mamy taką mapę drogową, że tak powiem, a więc plany przed Ojcem Świętym są bardzo... Te dni będą gorące do 30 listopada. Przed nami także Uganda. To też możemy powiedzieć kraj język angielski tam
angielski,
jest
tak,
honorowany.
Była też kolonia.
No i tak najbardziej taka niepewna i trudna Republika Centralna Afryki, prawda? Republika Centralnej Afryki ze względów na te właśnie tam zawirowania połączone właśnie z państwem islamskim i tak dalej. Szczegóły na pewno będziemy tutaj państwu przedstawiać. Ale jak ufamy, wszystko zostało opracowane. Zresztą tutaj te służby zagraniczne Watykańskie świetnie sobie to organizują.
Ojciec Janusz pozwoli, może kilka słów, ponieważ mamy taką małą przerwę.
Mamy możliwość, tak nie mamy obrazu.
Przerwę ma Ojciec Święty na kawę z rodziną prezydenta. Może kilka słów o jak w tych tak zwanych remote area, czyli w takich oddalonych bardzo środowiskach i diecezjach, jak na przykład przyjmowano tę wiadomość, jak się przygotowywano. To jak już wspomniałem wcześniej, nie wiem, już chyba mamy sygnał, czy nie?
Za chwileczkę będziemy słyszeć już głos, to wtedy.
Organizuje się na przykład autobusy. Te firmy, które mają autobusy, solidne autobusy, to dzisiaj, powiem szczerze, no nieźle zarobią. Dlatego, że Kenijczycy chętnie zrzucają się wspólnie na podróż. Owszem, ze względów bezpieczeństwa tych autobusów nie może być za dużo. One są chyba prawdopodobnie też w jakimś stopniu konwojowane chyba przez wojsko, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Ale ludzie chętnie, na ile ich stać, to podróżują. Dzisiaj wyobrażam sobie to przedsiębiorstwo, bo kilka lat temu powstało takie specjalne przedsiębiorstwo komunikacji w Nairobi. To ono dzisiaj na pewno też... wyświadcza jakieś usługi, może za darmo, czy za pół darmo, na rzecz tych pielgrzymów.
No i widzimy, rzeczywiście półmrok zaczyna się
już się powoli zaczyna,
tworzyć.
Tak, bo tam jest godzina
18,
dokładnie. 18. To co mówiłem, po 18 już będzie ciemno.
A gdyby, mamy różne filmy, oglądamy też dokumentalne i tak dalej, ojcze Marku, jak popatrzymy na przykład na taką strukturę, to znaczy zamożność tego państwa, jak na autostrady, drogi, Tak. Czy to jest charakterystyczne, że tylko stolica ma najlepiej, a jednak nie. Poza jest problem?
No, drogi te boczne, takie, które wiodą na przykład do stacji buszowych, dojazdowych, to są słabe rzeczywiście, ale te strategiczne drogi, budowane jeszcze przez władze kolonialne, to są solidne i w dobrym stanie. I teraz zauważyłem, na przykład w tych slumsach rząd rozpoczął budowę solidnych dróg i kanalizacji, tej budowę tej infrastruktury, która no, przez lata była jakoś troszeczkę zaniedbana. Zresztą nie jest rzeczą łatwą dla rządu zbudować dla rosnącej niesamowicie szybko liczby ludności na przykład w mieście. Chociaż to też ewenement, może państwa zaskoczy ta informacja, że większość mieszkańców Kenii mieszka na wsi. 75% jest zatrudnionych w rolnictwie. Zaledwie ten 25% tak w usługach, troszkę jest w wojsku, troszkę jest w rybołówstwie, w handlu, ale tak większość to jest zatrudniona w rolnictwie.
No i z ciekawości to jest państwo równikowe, prawda, więc równik przebiega, przedziela to państwo, a więc możemy to sobie tutaj wyobrazić i kwestie też klimatu, kwestie położenia przyrody też, ty już ojciec wspominał.
Tak jest.
Najdłuższa rzeka Tana, 708 kilometrów.
Tak.
Tana, dobrze się wymawiał akcent, bo to pewnie akcent
tak,
jest ich.
Tak, tak.
My Europejczycy mamy inne tutaj zasady. Jest też rzeka Ati Galana Sabaki, 547 kilometrów. Tych rzek jest kilka, no wiadomo. No i wspaniałe wodospady, prawda, które są przepiękne, które są odwiedzane przez turystów z całego świata.
Tak. No i jezioro Wiktorii, które dużo daje ryb. Teraz no i trzeba wspomnieć o turystyce. No turystyka i Kenijczycy są bardzo gościnni, bardzo życzliwi. Nawet powiem szczerze, że te ceny aż nie są aż takie jakieś wygórowane. Z tym, no, jeśli się jest u nich w gościnie, no trzeba troszkę uważać i nie za bardzo krytykować. Nie lubią, powiem szczerze, sam osobiście doświadczyłem tego, że nie lubią jak się...
Krytykować swojego państwa, to co,
nie,
co
raczej,
nam się udaje.
Tak, szczególnie, może dlatego, że jest się białym nie, i raczej nie powinno się te rzeczy... Ja niechcący w sklepie powiedziałem, że kto to kupuje to mięso, jeżeli ono jest takie drogie? No i kochani, się naraziłem. Mój współbrat z Niemiec, brat Karl powiedział, słuchaj, nie rób takich rzeczy więcej. Tak. W każdym razie normalnie są bardzo gościnni, zawsze i pomogą coś i doradzą.
Ja może mam jeszcze te kilka chwil, mam taki wyciąg historyczny. To może potem nam ojciec dopowie bardziej, czy to jest rzeczywiście prawdziwy obraz, czy nie.
Tak.
Pierwszymi Europejczykami w VII-X wieku terytoria przybrzeżne opanowane były przez Arabów z Półwyspu Arabskiego. Pierwszymi Europejczykami w Kenii byli Portugalczycy, co mówiliśmy, którzy przybyli do Mombasy w 1498 roku i zaczęli kolonizować wybrzeża Kenii, ściągając trybut od miejscowych plemion i kontrolując handel nad Oceanem Indyjskim.
Dokładnie.
To by się zgadzało.
Tak, wszystko się zgadza.
Na początku XVIII wieku Portugalczycy zostali wyparci z Kenii przez Arabów.
Tak.
Ci kontrolowali całe wybrzeże dzisiejszej Kenii i Tanzanii ze swej stolicy w Zanzibarze. W roku 1895 Brytyjczycy utworzyli Brytyjską Afrykę Wschodnią, która oprócz Kenii obejmowała także Ugandę, czyli mamy te kolonizacyjne korzenie tych dwóch krajów, dlatego też
tak.
Kenia i Uganda, a w roku 1920 utworzono kolonię brytyjską. Kolonia miała swoje zgromadzenie parlamentarne, lecz miejscowa ludność afrykańska była pozbawiona swoich przedstawicieli aż do roku 1944. W reakcji na to powołano w 1921 roku Stowarzyszenie Młodych Kikuyu, tak? Czy Kikuyu?
Tak, Kikuyu.
Stowarzyszenie
głównym
tak, przyłożyło się później Afrykański Związek Kenii, a w roku 1947 na jego czele stanął Jomo
Kenyatta.
Kenyatta właśnie. I wybuchło powstanie w 1952, powstanie Mau Mau, wymierzone przeciw brytyjskim rządom. Właśnie jak to powstanie traktować? Kto je rozpoczął? To było powstanie narodowe, czy
no, Mau Mau? Właściwie plemię, te przewodnie plemię, przewodzące Kikuyu było największe. One dzisiaj właściwie, ten prezydent obecny i Kenyatta pochodzili i pochodzą właśnie z Kikuyu. Nieszczęściem się stało, że w 2007 roku doszło do prawie Kenia stanęła na krawędzi wojny domowej ze względu na nieprawidłowości w czasie wyborów. Okazało się, że Kibaki, który był właśnie z tego plemienia Kikuyu, największego plemienia i rządzącego. Wstrzymał przez jakiś czas liczenie głosów, potem ogłosił, że wygrał wybory. Znowu Kalendzie, który plemię na trzecie z kolei wielkie plemię, tego nie uznało. Doszło do bratobójczych walk. Do akcji wkroczyła policja, wojsko. Prawie 600 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania. I przeważnie ciekawa rzecz, że Kikuyu byli bardziej prześladowani niż jakie inne plemiona. I rzecz ciekawa, że obecny prezydent dopiero w tym roku został uniewinniony z podejrzenia o spowodowanie tych zamieszek w 2007 roku. On i jego zastępca i jeszcze kilku dziennikarzy musiało się stawić przed Trybunał Sprawiedliwości w Hadze ze względu na brak jakichkolwiek dowodów. Sprawę umorzono wobec prezydenta i czterech innych osób, a wobec jego zastępcy i jednego dziennikarza dalej proces się toczy. Także w pewnym sensie ta wizyta przypada teraz w bardzo dobrym momencie, dlatego że kultura afrykańska i kultura kenijska jest kulturą chifowską. Jeżeli chief zarządzi, że ma być pokój, że ludzie mają dążyć do tego pokoju.
Tak, a my w tle, ojcze, tak. Słyszymy, jednak tak jak ojciec mówił, że jakieś radio nadaje przemówienie tak, Ojca Świętego Jana Pawła II. Wspomina jego wypowiedź. No, tak wzruszające też dla nas, bo tak. Papieża Polaka. Ale to przyciszymy może ten tutaj jeszcze głos, bo tak dla wspomnienia to jeszcze była mowa na temat też rodziny, bo do czego zmierzam? Tutaj postawa biskupów też afrykańskich w czasie synodu na temat rodziny ostatniego, który się zakończył. Bardzo taka mocna, broniąca zasad, podstaw rodziny. I właśnie, jaka rodzina jest w Kenii? Jakie są te rodziny kenijskie?
Bardzo silna.
Chrześcijańskie.
Proszę Państwa, rodzina w ogóle wszędzie, w każdym kraju afrykańskim rodzina to jest naprawdę wszystko. Rodzina, Afrykańczyk nie potrafi żyć bez rodziny, bez klanu, bez rodziny, bez wspólnoty. To jest, my jesteśmy Europejczycy nastawieni na taki indywidualizm, że każdy musi dojść do wszystkiego sam, a tam właściwie, jeżeli chłopiec się żeni i zaczyna budować dom, to mu sąsiedzi, wioska przychodzi z pomocą. Oczywiście tę pomoc on musi później zrewanżować taką samą pomocą wobec innego. Ale jednostka właściwie się nie liczy. Liczy się grupa, liczy się wspólnota. I teraz te wpływy na przykład zachodnie no w pewnym sensie troszeczkę rozbijają tę jedność. Afrykańczycy też niektórzy się bogacą bardzo szybko, dochodzą do pieniędzy, nie zawsze uczciwie, no i to jest taki niedobry przykład dla innych. W każdym bądź razie rodzina w Kenii, taka rodzina w innych krajach afrykańskich jest pod takim szczególnym protektoratem, powiedzmy, ochroną rządu i państwa. Rząd nie może wiele, na przykład pomóc wielodzietnym rodzinom, ale w każdym bądź razie, przynajmniej ta w pewnym sensie edukacja jest w pewnym sensie, no, przynajmniej w 50% jest darmowa. Może studia wyższe kosztują i tak dalej, ale szkoła średnia jest tańsza, no i szkoła podstawowa jest prawie że za darmo. Także Afrykańczycy nie pozwolą chyba nigdy zniszczyć rodziny, a szczególnie Kościół na to nigdy nie pozwoli. Także wystąpienie prezydenta Obamy w lipcu, kiedy odwiedził swój kraj, swoją ojczyznę, swoich przodków, no nie spotkało się w pewnym sensie z jakimś zainteresowaniem, a nawet pewną krytyką. Sam prezydent Uhuru Kenyatta skrytykował i powiedział, że sprawa rodzin, czy małżeństw, czy związków homoseksualnych w ogóle nie jest, nie może wchodzić w grę, nie jest w ogóle problemem do dyskusji. It's not the case of the issue to discuss this. Czyli to nie jest w ogóle sprawa do dyskusji. Ma być tak, jak było w tradycji afrykańskiej. Rodzina jest rodziną. Czyli zawsze jest ojciec, matka i dzieci, rodzina wielopokoleniowa i to się wszystko liczy. Aktualnie, rzecz ciekawa, w Kenii poniżej 15 roku życia w Kenii liczba ludności wynosi 40%. To jest niesamowity potencjał. Wprost rzecz niewyobrażalna. 40% Kenijczyków nie ma 15 lat. To jest ogromny potencjał, ale też ogromne wyzwanie.
Przypomnę, na jedną kobietę przypada 4,91% urodzeń, a na kobietę w Polsce 1,2 albo 3, prawda? Jest pięciokrotnie więcej właśnie tej dzietności, bo tak o tym mówimy.
Ale powiem szczerze, ojcze Januszu, no być kobietą nie jest łatwo w Afryce. Dużo dzieci na przykład, naprawdę kobiety ciężko pracują, także trzeba się dużo modlić i też wychowywać społeczeństwo mężczyzn szczególnie, żeby to też doceniali. Pod wpływem teraz tych wpływów z zachodu zdarza się, że ulegają też wpływom, że jedna kobieta, druga, trzecia i tak dalej. Co za problem. W każdym bądź razie jak dotąd Kenia może się tym chlubić, że ma ten ogromny potencjał. Teraz jak to zagospodaruje, to zależy właśnie od nich samych. I niektórzy biskupi podkreślają, że oczekują od Ojca Świętego, żeby zachęcił młodych ludzi i w ogóle społeczeństwo do wierności Ewangelii. Bo większość ludności Kenii to są jednak chrześcijanie, nie tylko katolicy, ale to są chrześcijanie. Także to jest ogromne wyzwanie, żeby tą wiarą żyć. I ja myślę, że Ojciec Święty też chce umocnić i zachęcić i wzbudzić ten taki zapał apostolski, szczególnie w młodych ludziach. Ja, kiedy odprawiam mszę w Nairobi, w naszej bielowistowskiej parafii, to widziałem, jak młodzi się naprawdę angażują. Ale chodziłoby o to, żeby nie tylko się angażowali w kościele, w budynku, ale poza kościołem. Żeby szli do ubogich, żeby im pomagali. Kościół teraz, chcąc wyjść naprzeciw temu problemowi bezrobocia w Kenii, tak samo i rząd, udostępnia duże środki, które otrzymuje chyba z Unii, czy nawet, nie wiem, może z Watykanu. I powstają takie kooperatywy, czyli takie grupy młodych ludzi, na przykład rzemieślnicy, ci, którzy są stolarzami, się organizują w grupę, dostają jakiś kredyt, i się starają rozwinąć i muszą ten kredyt spłacić, ale nie płacą żadnych procentów. To jest bardzo dobre. No i w większości przypadków ten projekt się zgadza, również ze strony rządowej, jak i kościelnej. Także są już podejmowane takie jakieś inicjatywy, które zmierzają, i jeżeli będą konsekwentnie realizowane, to miejmy nadzieję, że w przyszłości rzeczywiście ta akcja wyda ogromny owoc.
No właśnie, czas jednak upływa i zbliża się 16:30, tak jak miało być zapowiadane, może już za chwilę się rozpoczną.
Ojcze Januszu, Afryka, proszę się nie dziwić, na pewno przebiega w bardzo miłej atmosferze spotkanie z Ojcem Świętym i najbliższą rodziną prezydenta i to jest...
A ksiądz Jacek, jakieś miał doświadczenia afrykańskie?
Na twarzach oczekujących nie widać zniecierpliwienia, prawda?
Normalnie.
Oni po prostu czekają spokojnie, kiedy papież przyjdzie wraz z rodziną prezydencką. A możemy przypomnieć, że teraz w Pałacu Prezydenckim odbywają się dwa równoległe spotkania. Jedno to prywatne, Ojca Świętego z prezydentem, a drugie Korpusu Dyplomatycznego Kenii i delegacji, która przyleciała razem z papieżem. A Ojcu Świętemu też nie ma się co dziwić, że może potrzebować więcej czasu na takie 5 minut, powiedzmy, dla siebie. Jednak spędził w samolocie 7 godzin 15 minut, to jest ponad 5000 kilometrów. I teraz liczne spotkania, a my czekamy jeszcze na to spotkanie oficjalne w namiocie.
Tak zwane rozmowy bilateralne, czyli dwustronne. To, jak myślę, państwo też się domyślają, pewnie właśnie tam kardynał Parolin jako sekretarz stanu pyta o stan, prawda, prawny chrześcijan, katolików, pyta o problemy, pyta o szkoły katolickie, może i pyta także o tych relacjach państwo-kościół. A my w tle rzeczywiście, ojciec Marek miał rację, jesteśmy raczeni tymi dźwiękami afrykańskimi, czyli...
To słynne, ojcze Januszu, ululation, takie okrzyki, to się nazywa ululation, to jest oznak ogromnej radości, to jest szczyt radości. Także wspominają pewnie te chwile spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a może coś innego, bo dobrze niestety nie mogę uchwycić tego.
Tak, bo to dosyć jest jakość tych nagrań. Jest w każdym razie głos ten Jana Pawła Świętego, my dobrze znamy. A jeśli chodzi i patrzymy tutaj jak na co dzień chodzą na przykład ubrani i tak dalej, bo tu widzimy oficjalne garnitury, czyli taka prezencja klasyczna europejska, prawda? Czy mają stroje takie?
Jeśli chodzi o ubiory, to starają się chodzić po europejsku, chociaż kobiety trzymają tą tradycję i ubierają się bardzo pięknie, ubierają się w te ich tradycyjne stroje. Oczywiście chyba niezwykle
też
uroczo wyglądają te, wyglądają Masajowie i Masajki. Tym bardziej, że mają tych bardzo dużo tych różnych takich korali, różnych takich świecidełek, szkiełek. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, nigdy nie mogą ustalić, skąd oni to wszystko otrzymują. No, ale to jest rzeczywiście, jeżeli jest jakieś święto narodowe, czy mają nawet zwykłe prymicje, czy jest obrzęd na przykład święceń kapłańskich, to jest festyn, to jest tam wszystko, kochani. Tam jest dusza i ciało, to musi być taniec, musi być jedzonko też dobre, musi być wszystko. I dobre też, dobre przemówienie biskupa, zachęta i tak dalej. I ogromna radość. No ja myślę, że Europa już chyba czasami nie potrafi się już cieszyć. Wiele rzeczy dobrych ma, ale nie potrafi się cieszyć. To widać, księże Janusz, jak się wysiądzie na lotnisku. Wysiądzie człowiek na lotnisku w Warszawie, wszyscy tacy poważni, a wysiądzie się na lotnisku w Nairobi, wszystko uśmiechnięte, nawet celnicy się uśmiechają.
No to tak, to ktoś właśnie wrócił po iluś tam latach, nie? Czy z tamtych właśnie strefy życia i właśnie mówi, co się u was stało? Jakaś tragedia narodowa? Czy mówi, tak, wszyscy chodzą...
Żałoba.
Tak, tak, że coś się stało, jakaś wojna wybuchła. A to był normalny jakiś tam rok, ale no taka też może nasza mentalność krajów no, północnoeuropejskiego, prawda? Jakoś tam.
Ja myślę, że my Europejczycy jedną rzecz straciliśmy, czego nie stracili na szczęście jeszcze Afrykańczycy. Mianowicie o tym właśnie mówił też papież do biskupów kenijskich, kiedy byli u niego ad limina, że w Europie jest tak, że jeśli coś masz, to się cieszysz. Czegoś nie masz, to jesteś smutny, bo jeszcze tego nie masz. A papież zwrócił uwagę, że to, co masz w środku, czym żyjesz w środku, czy sprawy duchowe, te są najważniejsze. One powinny cię naprawdę umacniać, cieszyć, a nie sprawy te materialne. I to mają właśnie Afrykańczycy. Ja byłem w kilku krajach afrykańskich i wszędzie to zauważyłem. Człowiek przychodzi do ubogiej rodziny, nie ma żadnej szafy, wszyscy jakoś ładnie ubrani. Nigdy nie, jak byłem w Zambii, nigdy nie mogłem odkryć, gdzie ci ludzie trzymają te ładne stroje. Ale gdzieś to trzymają i jak przyjdzie ubrać się i wyjść do kościoła, to wyglądają no, prześlicznie. I jak się modlą, to się modlą całym duszą i ciałem.
Czyli te tańce.
Ale też,
autentyczność,
kochani,
tak?
Ale tak, ale też, ale jak dojdzie do jakichś niesnasek, tak? Ojej, to wtedy jest tragedia, naprawdę.
No mieliśmy tragedię, jak między tymi plemionami, chyba najbardziej taka bratobójcza znana wojna Hutu i Tutsi, tak?
Tutsi,
tak.
Dokładnie.
Czyli może ale... to się z jednej wioski rodziny się wyżynały.
Może, proszę Państwa, no czasami zwykła sprawa, może być koza, może być prosiak, ktoś komuś coś zabierze, zabije i wtedy się zaczyna tragedia. W Kenii jest to podobnie. W 2007 roku od czego się zaczęło?
Od takich spraw prozaicznych.
Tak, prozaicznych, nie, a później doszły jeszcze te sprawy polityczne, no i wtedy było bardzo trudno powstrzymać.
Gdzieś ogromna jest...
Pamiętam tak. W naszej werbistowskiej Eldoret, to jest tam w centralnej, północno-centralnej Kenii, no było kilka tysięcy ludzi i rząd nam przydzielił jednego policjanta do ochrony. No. Także były naprawdę chwile grozy, ale jakoś Pan Bóg dał, że się wszystko skończyło szczęśliwie. I no, teraz...
Byśmy mogli jeszcze, prawda, dużo takich ciekawych, jak księdza
tak, no ale o właśnie widzicie.
Ale mamy czas na to przeznaczony, bo Państwo widzą, że oczekują ze spokojem, z uśmiechem, prawda?
Tak, nikt nie wychodzi albo mu
nawet
patrzy
na zegarek. Nie, patrzy.
Nie, nikogo nie stresuje się nikt.
Tak.
Wiedzą, że...
Kim są te osoby, w większości tak. Mężczyźni? To są ojcze, mogą być, to dyplomaci są jacyś, czy...
Ja myślę, że...
Urzędnicy, pracownicy,
zaproszeni goście, to tych zaprosił prezydent na pewno. Mm-hmm. Na pewno to są cifowie, pewnie wodzowie plemion, przedstawiciele lokalnego rządu.
Tak, osobistości tak. Znaczące i to ze świata tak. Polityki, tak. I ze świata kultury.
Z pewnością.
No parlament liczy 220,
tak, nie jest, tak.
Dwie osoby, a 12 wybiera prezydent, a reszta są wybory, nie?
Tak.
No a w tyle słyszymy Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, który mówi o wielkości Kenii, o znaczeniu Kenii. No więc ciekawe doświadczenia przed nami, drodzy Państwo. Jutro też ciekawy dzień od samego rana z czasu polskiego zapraszamy, bo godzina Ojcze księże Jacku, 6:15 tak. To spotkanie.
Tak, pierwsze spotkanie będzie o godzinie 6:15. Będzie to spotkanie ekumeniczne, interreligijne. Będzie miało miejsce w Nuncjaturze Apostolskiej w Nairobi.
I tam też będzie wystąpienie Ojca Świętego, tak?
Tak.
I spotkanie takie też z obecnymi tam
jutro
gośćmi.
Może będzie okazja też powiedzieć kilka słów na temat beatyfikacji, która miała miejsce w maju w diecezji, archidiecezji Nierę. Została beatyfikowana włoska misjonarka, konsolata sióstr pocieszycielek, która oddała swoje życie właśnie za plemię Kikuyu. Kiedy wybuchła tam bardzo groźna epidemia, nie uciekła, pomagała też żołnierzom w czasie I wojny światowej, bo zmarła w 1931 roku. Żyła tylko 40 lat, więc może jutro będzie też okazja przy spotkaniu z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi właśnie na ten temat coś powiedzieć.
Kontynent afrykański.
Ojciec Święty Jan II przemawia
tak.
W tym języku Swahili, podziwiam.
Swahili, tak? Czyli musiał się go nauczyć, tak. Prawda, w jakimś stopniu przecież, żeby czytać, wypowiadać. No ale to o tym krwawieniu...
Zawsze jak chcę troszkę Kenijczyków podzieć na duchu, to mówię, słuchajcie, jakie słowo z waszego języka jest najbardziej znane na świecie? Więc oni przeważnie mówią Jumbo. Jumbo znaczy bądź pozdrowiony. Ja mówię, nie, kochani, nie Jumbo, Safari.
Safari,
bo ona ma odmianę taką, na różne sposoby. Ale dokładnie. Też mówię, ojcze Marku, księże Jacku, tak. Ciągle pamiętam też wystąpienie Ojca Świętego Jana Pawła II, jak mówię o tej krwi przelanej, szczególnie na wybrzeżu Kości Słoniowej. I proszę mi przypomnieć, gdzie jest taka ta brama, gdzie niewolnicy odpływali
z drugiej strony. Jeśli chodzi o
łapano po prostu...
Afrykę Zachodnią, to nie wiem, ale byłem w Zanzibarze. Powiem Państwu, byłem w tym miejscu, gdzie sprzedawano, gdzie trzymano tych biednych, nieszczęsnych ludzi w Zanzibarze. Bo wyspa Zanzibar była właściwie tym takim portem przyładunkowym. I zapytałem o jedną rzecz. Zapytałem tak. Czy... Nie wiem, czy możemy jeszcze...
Tak, mówimy cały czas. Jeszcze widzimy obraz, ale jeszcze nie ma
Więc
sygnału.
Proszę... O, już, zdaje się, już musimy przerwać, bo już pojawia się członkowie rodziny chyba prezydenta, albo jacyś goście.
Drodzy Państwo, nie braknie nam czasu, ojciec Marek będzie nam tutaj wiedzą sypał i doświadczeniem swoim misjonarskim, ksiądz Jacek również przez te dni. Będziemy służyć Państwu jak możemy, jak najlepiej, a teraz już widzimy, że ochrona otwiera ten namiot.
Tak? Wejście do namiotu, tak.
A, wielki dlatego namiot. Właśnie, bo widziałem przedstawicieli Indii też. Prawdopodobnie ambasady indyjskiej.
Ja nawet widziałem albo Pelego, wszyscy... ale to chyba... bo to wszyscy podobni są dla nas, prawda? Taki był człowiek, ale myślę, że chyba... Nie wiem, skąd pochodzi Pele, jest brazylijski jest, ale czy korzenie jego...
Chyba...
Może też jakieś afrykańskie, prawda? Tam na pewno afrykańskie.
Powiem szczerze, lubię piłkę, ale już zapomniałem.
No. Wiem, bo... Dowiemy się na pewno zaraz po spotkaniu. Tak. I wchodzą poszczególni już, mówię dla słuchaczy, bo mamy i telewizję, i radio. Wchodzą tutaj przedstawiciele, już weszli, a teraz chyba najbliższe takie otoczenie prezydenta wraz z rodziną. No i jak się domyślamy, będzie prezydent mówił w języku Swahili czy po angielsku?
No jeszcze Swahili to może być...
Chyba po angielsku, żeby to było oficjalne, prawda?
Chyba tak, bo... Chociaż może być Swahili, bo prezydent ma prawo mówić w swoim ojczystym języku.
To jest ktoś będzie... oficjalne, prawda? Tak, angielski, jest... Swahili.
Tak, oficjalnie jest angielski pierwszy, Swahili też.
Więc Swahili to trochę będzie bieda w tłumaczeniu.
No będzie chyba,
mamy
tak.
Tekstów niestety tych oficjalnych, tutaj prezydenckich, ale będziemy tutaj ojciec...
No, ja myślę, że może jakoś poradzimy
delegacja,
sobie.
Tyle delegacji światowych, to
no,
będzie...
Ktoś... Ja myślę, że będzie jakiś tekst angielski. Oficjalny, angielski powinien wyjść. O,
ktoś tam pierwsza, będzie bardzo powoli,
tak, dama taki, wchodzi, ogłoszono.
Jakiś starszy człowiek, starszy...
No, Madala jakiś. Musi być albo speaker parlamentu. Tak, to szanowna małżonka, first lady.
pierwsza dama ta w kapeluszu, czy nie?
Raczej nie. Tak mi się wydaje.
Tak. No i jeszcze te najważniejsze osoby właśnie w państwie i z rodzin prezydenta. Tu widzimy te stroje, co ojciec podkreślał, prawda? Takie jeszcze narodowe. Też nakrycia głowy charakterystyczne. To dla naszych słuchaczy taki troszkę opis. To są tak jakby...
Proszę o posty.
Tak.
Jego ekscelencja prezydent Republiki Kenii i jego świątobliwość ojciec święty Jan Franciszek.
Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, sir.
Teraz będzie miał głos prezydent Republiki Kenijskiej.
Please, let's be seated. I know we're all excited, but yeah, let's be seated.
Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Jesteście bardzo ciekawi tego, co się stanie.
Your Holiness.
Wasza świętobliwość. Ojciec widzi tę wielką radość z przybycia Ojca do nas. I my jesteśmy bardzo szczęśliwi i bardzo radośni z Twojej wizyty. Waszej wizyty, przepraszam.
Indeed, Your Holiness, we are honored, humbled and privileged.
Z pokorą, ale z ogromnym szacunkiem jesteśmy świadkami początku Twojej apostolskiej podróży do Kenii. Korzystam z tej okazji i serdecznie witam Waszą świętobliwość w Afryce i w Kenii. Pismo Święte, Ojcze Święty, ludzie, którzy wymieniają moje boskie imię i zanoszą do mnie modlitwy, będą wysłuchani. I to się teraz dzieje w tym momencie.
That, Holy Father, is our prayer today.
To jest nasza modlitwa dzisiaj.
It is on our national day of prayer and
to jest Narodowy Dzień Modlitwy i Refleksji jutro. Modlimy się
reflect, Your Holiness,
i medytujemy.
Kenya present combines great opportunity also with great challenges.
Kenia stoi przed wielkimi wyzwaniami i możliwościami. One też dotyczą Kościoła.
Tak.
Chodzi o umocnienie pokoju i integracji.
As a nation, we want to combat the vices of corruption.
Jako naród chcemy zwalczać korupcję, walczyć o przyrodę, uczciwe wykorzystanie środków i źródeł surowcowych.
All have come together and made their views known.
Wszyscy, którzy tu przyszli, o tym wiedzą. I wszyscy, którzy są tu obecni i mnie słyszą, są świadomi tego, że tę wojnę z korupcją, z wszystkimi wadami musimy wygrać. W tej walce musimy zawsze czynić więcej niż powinniśmy.
Between faiths, between ethnicities, between races, but also between nations.
I wiara powinna decydować w naszych relacjach między ludzkimi, między
ludźmi. That desire is natural and good.
Godność człowieka jest czymś naturalnym i powinna być szanowana wszędzie. I powinna być respektowana przez każdego. Wszelkie błędy w tej dziedzinie są źródłem wszelkich konfliktów. Na pewno ma sytuację na myśli swój kraj. To, co się teraz dzieje, w pewnym sensie jest też spadkiem czasach kolonialnych. Niestety jesteśmy podzieleni przez samych siebie, przez egoizm polityczny.
These rifts leaves us with work to do if we are to maintain the cohesion and inclusivity.
Ale możemy to wszystko razem przezwyciężyć. Aktualnie priorytety są dialog między wszystkimi i głębokie zrozumienie, wzajemne zrozumienie i respekt. I z radością muszę stwierdzić, że przywódcy religijni odpowiadają na to wyzwanie doskonale. Również ich partnerzy zagraniczni sprzyjają pokojowi w Kenii. W Kenii Kościół jest partnerem, sprawdzonym partnerem państwa, rozwoju, bez żadnych problemów i Kościół wspiera rozwój ekonomiczny i socjalny państwa. Jest największym niepaństwowym ośrodkiem, który troszczy się o chorych i dzieci upośledzone. Również jest bezinteresowny, jeśli chodzi o edukację narodową. Istnieje bardzo dobrze rozbudowana sieć szkół katolickich. Nie tylko katolickich, ale i chrześcijańskich, kościołów innych. No bardzo pozytywnie mówi o Kościele. Niech mi będzie wolno też do Ojca Świętego coś powiedzieć, prywatnie chyba. Dzieło Kościoła tak wpływa dobrze na poprawę warunków życia Kenijczyków. Ojcze Święty, Kenia jest pobłogosławiona przez Boga ze względu na to piękno tego kraju, bogactwo i dziedzictwo. Mamy dzieci i im zawierzamy to nasze przyszłe państwo.
However, we have hope because troubles also bring heroes and heroines.
Kłopoty są po to, żeby je pokonywać, ale kłopoty też powodują, że mamy bohaterów i o nich się modlimy.
Who reminded all of us that millions of little actions, millions of humble people working together,
tysiące różnych małych przedsięwzięć pozwali zwyciężyć wielką bitwę.
Of loving our brothers and sisters first. Like you, she was a warrior for nature.
Wasza miłość pomoże nam również rozszerzyć tę miłość na naszych obywateli.
I close by asking that you pray for me.
Chciałbym zakończyć prośbą. Proszę, módl się za mnie, za mój naród.
And I ask you to pray for Kenya.
Proszę, módl się za Kenię. O, Mugabe. A nie, myślałem, że Mugabe, nie.
And I also ask that you pray for Kenya,
and that proszę o modlitwę w intencji Kenijczyków. A Bóg nas wysłucha. Bóg obroni ten kraj.
With those few welcoming remarks, Your Holiness,
kilka uwag.
It is now my pleasure,
to jest and honor to invite dla mnie honor i przyjemność.
I
zapraszam do wygłoszenia przemówienia.
Tak, słyszeliśmy przemówienie prezydenta Kenii, bardzo ciepłe. No i takie, prawda, bliskie katolickiemu duchowi. Jest on to podkreślił, że jest absolwentem, tak?
Tak, jest katolikiem. Naprawdę aktywnym katolikiem.
Tak jest.
Tak, ojciec święty Franciszek zajął miejsce na mównicy i teraz on skieruje słowo. Panie prezydencie, czcigodni członkowie rządu i władz cywilnych, szanowni członkowie korpusu dyplomatycznego, bracia w biskupstwie, panie i panowie. Jestem bardzo wdzięczny za serdeczne przyjęcie podczas tej mojej pierwszej wizyty w Afryce. Dziękuję panu, panie prezydencie, za pańskie uprzejme słowa wypowiedziane w imieniu narodu kenijskiego. Naprawdę nie mogę się doczekać, aby być między wami. Kenia jest państwem młodym i bardzo żywotnym, ale też głęboko zróżnicowane społeczeństwo i odgrywa znaczącą rolę w regionie. Pod wieloma względami wasze doświadczenie w kształtowaniu demokracji podziela wiele innych krajów afrykańskich. Także i one, podobnie jak Kenia, pragną budować na solidnych fundamentach wzajemnego szacunku, dialogu i współpracy społeczeństwo wieloetniczne, które byłoby prawdziwie zgodne, sprawiedliwe i integrujące. Jesteście także narodem ludzi młodych. W tych dniach pragnę spotkać się z wieloma z nich, rozmawiać z nimi. Rozmawiać z nimi, aby ich wesprzeć w ich nadziejach. Młodzież jest najcenniejszym bogactwem każdego narodu. Troska o nią, inwestowanie w nią i podanie pomocnej ręki to najlepszy sposób, w jaki możemy zapewnić jej przyszłość godną mądrości i wartości duchowych, drogich jej przodkom, wartości, które stanowią istotę i duszę narodu.
Kenya has been blessed not only with immense beauty in its mountains,
Kenia została obdarzona ogromnym pięknem swych gór, rzek, jezior, lasów, sawan, półpustyń, ale także bogactwem zasobów naturalnych. Naród kenijski bardzo docenia te skarby, jakimi Bóg go obdarzył, i jest znany z kultury troski o nie, przynoszącej mu zaszczyt.
The grave environmental crisis facing our world.
Zagrażający nam poważny kryzys ekologiczny wymaga coraz większej wrażliwości na relacje między człowiekiem a przyrodą.
We have a responsibility to pass on the.
Naszym obowiązkiem jest przekazanie przyszłym pokoleniom nieskażonego piękna przyrody oraz sprawiedliwe zarządzanie darami, jakie otrzymaliśmy. Te wartości są głęboko zakorzenione w duszy afrykańskiej. W świecie, który nadal wyzyskuje nasz wspólny dom, zamiast go chronić, muszą one inspirować wysiłki rządzących na rzecz promowania odpowiedzialnych modeli rozwoju gospodarczego.
There is a clear link between the protection of nature.
Rzeczywiście, istnieje wyraźny związek między ochroną przyrody a budowaniem sprawiedliwego i uczciwego porządku społecznego. Nie może być odnowienia naszej relacji z naturą bez odnowienia samego człowieczeństwa. Do tego stopnia, że dopóki nasze społeczeństwa doświadczają podziałów, czy to etnicznych, religijnych, czy też gospodarczych, dopóty wszyscy ludzie dobrej woli są wezwani do pracy na rzecz pojednania i pokoju, przebaczenia i uzdrawiania ran. W dziele budowania solidnego ładu demokratycznego, umocnienia spójności i integracji, tolerancji i szacunku dla innych, celem głównym musi być dążenie do dobra wspólnego.
Experience shows that violence, conflict and terrorism.
Doświadczenie pokazuje, że przemoc, konflikty, terroryzm karmią się strachem, nieufnością i rozpaczą, które rodzą się z ubóstwa i frustracji. W ostatecznym rozrachunku walkę z tymi wrogami pokoju i dobrobytu muszą prowadzić mężczyźni i kobiety, którzy nieustraszenie wierzą w wielkie wartości duchowe i polityczne, które zainspirowały zrodzenie się narodu i dają o nich konsekwentne świadectwo. Panie i panowie, krzewienie i zachowanie tych wielkich wartości powierzono szczególnie wam, kierującym życiem politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Jest to wielka odpowiedzialność, prawdziwe powołanie w służbie całego narodu kenijskiego. Ewangelia mówi nam, że od tych, którym wiele dano, wiele wymagać się będzie.
In that spirit, I encourage you to walk.
W tym duchu zachęcam was do uczciwego i transparentnego działania na rzecz dobra wspólnego oraz promowania ducha solidarności na każdym poziomie społeczeństwa. Proszę was szczególnie abyście okazali autentyczną troskę o potrzeby ubogich, aspiracje młodych i sprawiedliwy podział zasobów naturalnych i ludzkich, jakimi Stwórca obdarzył wasz kraj. Zapewniam was o nieustannym zaangażowaniu wspólnoty katolickiej za pośrednictwem swoich dzieł edukacyjnych i charytatywnych we wnoszenie swego specyficznego wkładu w tych dziedzinach. Drodzy przyjaciele, powiedziano mi, że tutaj w Kenii istnieje tradycja, aby dzieci sadziły drzewa dla potomności. Niech ten dany przez Boga wymowny znak nadziei na przyszłość wspiera wszystkich was w waszych wysiłkach dbania o społeczeństwo solidarne, sprawiedliwe, pokojowe na terytorium tego kraju i na całym wielkim kontynencie afrykańskim.
I thank you once more for your warm welcome.
Jeszcze raz dziękuję wam za wasze serdeczne przyjęcie i modlę się o obfite błogosławieństwo Pana dla was, dla waszych rodzin i całego umiłowanego narodu kenijskiego.
Mungu abariki Kenia.
Niech Bóg błogosławi Kenii.
I humbly request all of us now to remain studying as His Excellency the President escorts his the Holy Father. Thank you.
I widzimy, słyszymy, że prezydent Kenii zaprosił członków
rządu,
tak. Delegacji też.
Do przedstawienia się Ojcu Świętemu. W państwie, pewnie ministrów swoich.
Czyli też przemówienie prezydenta i też bardzo ciekawe przemówienie
bardzo ciepłe, słuchajcie,
Ojca Świętego Franciszka.
Widać, że żyje też sprawami Kościoła ten prezydent. I widzi naprawdę, jaką rolę może Kościół odegrać i chrześcijaństwo w ogóle teraz w zabezpieczeniu tego kraju, bezpieczeństwa, zapewnieniu. Mistrz ceremonii prosi o
pozostanie w pozycji stojącej.
Aż Ojciec Święty opuszcza teraz to zgromadzenie.
Tak właśnie widzimy, że kończy się pierwszy dzień wizyty Ojca Świętego w Kenii. Pierwszy, no i krótki, bo przylot i kilka godzin już na ziemi kenijskiej. Jutro będzie bardzo obfity dzień pracy, spotkań Ojca Świętego. My zapraszamy do Radia Maria, do telewizji Trwamy już jutro rano o godzinie około godziny 6 czasu polskiego. To pierwsze spotkanie ekumeniczne, międzyreligijne w Nuncjaturze Apostolskiej w Nairobi, a potem o godzinie 8 czasu polskiego msza święta w kampusie uniwersyteckim w Nairobi. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność w Państwa domach. Pozdrawiamy i żegnamy się ojciec Janusz,
ksiądz Jacek
Ojciec Marek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.